Zawsze tradycyjnie coś o modlitwie ode mnie. W sensie ode mnie, no z Bożego Słowa, ale jeśli chodzi o moją usługę tutaj. Pierwsza Księga Samuela. Ostatnio czytaliśmy już z pierwszego rozdziału. Mówiliśmy tutaj o tej modlitwie Anny. Bardziej mówiliśmy o tym, jak Anna się modliła, tak, i w jaki sposób Heli to odbierał. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy z tej pierwszej księgi Samuela przeczytali drugi rozdział od 1 do 10 wiersza. Parę myśli tutaj związanych z tym. Mamy tutaj zapisaną modlitwę, którą Anna się modliła już po tym, jak urodziła Samuela, po tym, jak go oddała na służbę do Heliego. I czytamy takie słowa. Drugi rozdział, pierwsza księga Samuela. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust Waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wie wszystko i Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny, walczący z Panem będą zdruzgotani, najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Przede wszystkim widzimy, jaka jest zmiana nastroju w tej modlitwie w stosunku do tego, co czytaliśmy o Annie, kiedy ona się modliła o syna. Pamiętacie, tak? Ona tam mówi, nawet z Heli mówi: jestem kobietą przygnębioną, tak? Z mojej rozpaczy ducha mojego wylałam przed Panem. Tak? Czytamy, że ona nie jadła, ona płakała, tak? Ona była po prostu, jak to się mówi, całkowicie zdołowana, tak? Zdołowana, zrozpaczona, smutna. A tutaj jej modlitwa zaczyna się w tym pierwszym wierszu kilka razy, podkreśla. Weseli się serce moje, tak? Raduje się ze zbawienia mego, tak? Szeroko otwieram moje usta, żeby chwalić Pana. Czyli jest radość, jest wesele. I bardzo ciekawe jest, kiedy popatrzymy na tą modlitwę i zobaczymy, co ona w niej mówi w kontekście swojej sytuacji. Ponieważ tak, słuchajcie, co się tak naprawdę zmieniło w jej życiu? Czy ona miała syna? Miała, bo urodziła. Ale miała? Nie miała, bo go oddała, tak? Ona urodziła syna, ale tak naprawdę nie miała tego syna. Tak? Ona go urodziła, Bóg jej go dał, ale go oddała. Czyli de facto w jej życiu, tak jakby na co dzień, no tyle, że ten płaszczyk tam co roku muszyła, no ale przypuszczam, że to nie wypełniało całego jej życia szycie przez rok jakiegoś płaszcza. Więc tak naprawdę ona nadal nie miała dzieci, takie, które by jej wypełniały jej czas, tak? Więc to nie stanowi sedna tej modlitwy. Tym bardziej, że zobaczcie, ona w tej modlitwie ani razu nie odnosi się do swojego syna. Ona nie dziękuje. Możemy sobie wyobrazić, że to dziękczynna modlitwa będzie, tak? Za Samuela. Ona w ogóle nie dziękuje za Samuela. Oczywiście tu wspomina o płodnych, niepłodnych, ale to w ogóle nie jest w kontekście tego, że ona teraz ma syna, tak? Tylko mówi o czymś zupełnie innym. Tak jakby w ogóle nie koncentruje się na tym, że otrzymała syna. Czy to znaczy, że ona nie była wdzięczna Bogu za Samuela? Na pewno była, tak? Na pewno cieszyła się z tego, że jest on na świecie, tak, że może mu tam, może go tam odwiedzać co roku, że on jest jej synem. To nie to, że ona była niewdzięczna z powodu syna, ale jej główną treścią jej modlitwy i to, co ona przeżywała i to, co dawało jej radość, to nie ten syn sam w sobie, tylko to, że Bóg w jej życiu zadziałał. Słuchajcie, zobaczcie, na czym koncentruje się ta modlitwa. Ta modlitwa jest wywyższeniem Bożej suwerennej władzy i Bożego suwerennego działania w życiu ludzi. Zobaczcie, przeczytamy jeszcze raz to, co ona tu mówi o Bogu. Zobaczcie, co ona mówi o Bogu. Że On jest tym, który wie wszystko, On jest tym, który kontroluje, On jest tym, który zmienia bieg rzeczy, On jest tym, który czyni rzeczy niespotykane na świecie, On jest tym, którego nikt nie jest w stanie zahamować, jest tym, z którym nikt nie wygra, jest tym, któremu nikt nie jest w stanie przeszkodzić. Innymi słowy, mówi o suwerennym Bogu i Jego działaniu w życiu. Zobaczcie, jeszcze raz te wiersze przeczytamy od drugiego wiersza. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wynosi się wychodzi zuchwalstwo z ust Waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Bóg bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więnie. To wszystko jest działanie Pana, tak? Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani, najwyższy w niebie pobije ich, Pan sądzić będzie krańce ziemi, da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Cała modlitwa jest o Bożym suwerennym działaniu w życiu człowieka. I wiecie, to jest niesamowity przykład tego, na czym człowiek powinien się koncentrować w swoim życiu. Czy na Bożych darach samych w sobie, czy na Bożym działaniu w jego życiu. Oczywiście te dwie rzeczy są ze sobą związane, tak? Bóg działa w naszym życiu, dając nam pewne dary, ale czasami działa w naszym życiu, nie dając nam pewnych darów. Czasami Boże działanie nie wyraża się w taki sposób, że coś dostaliśmy. Czasami chcemy coś dostać, a nie dostajemy. To też jest Boże działanie, tak? Czasami oczekujemy czegoś, a nie staje się to, czego oczekujemy. To też jest Boże działanie. I Anna tutaj pokazuje w tej modlitwie niesamowitą dojrzałość. Ona, jej życie, kiedy dostała Samuela, nie zaczęło koncentrować się na Samuelu. Można powiedzieć, no tak, no obiecała, no to trudno, oddała, tak? Jak to się mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płota, tak? Nie ma przebacz. Ale wiecie, ludzie różnie podchodzą, tak? Mogła kombinować, a może jeszcze nie, a może to jeszcze, a może jak dorośnie, a może coś tam. Nie, ale widzimy, że ona bardzo poważnie podeszła do tego, co obiecała. I widzimy, że z tej jej modlitwy, że ona nie uczyniła tego w taki sposób, no muszę oddać tego Samuela, że który teraz powinien być sensem jej życia. Nie, bo dla niej najważniejsze było to, że Bóg w jej życiu zadziałał, tak? Że Bóg coś odmienił w jej życiu. Ten Samuel był tylko jakby takim zewnętrznym wyrazem tego Bożego działania w jej życiu. Najbardziej dla niej liczył się fakt, że Bóg w jej życiu zainterweniował, że zadziałał, że widziała Boże działanie w swoim życiu. To było coś, na czym chciała się koncentrować i to było coś, co sprawiło jej radość. Tak? Bóg działa w moim życiu. Bóg zdjął ze mnie tą hańbę. Tak? No w dzisiejszych czasach, jeżeli kobieta nie ma dzieci, to nie jest żaden problem. Oczywiście może być to trudne dla kobiety, ale to nie jest z tego powodu prześladowana. W tamtych czasach to był bardzo poważny problem. Widzimy to w biblijnych historiach, kiedy jakaś kobieta nie mogła mieć dzieci. To był bardzo, bardzo duży problem społeczny wtedy. Bóg odmienił jej życie. Zainterweniował w jej życiu. Bóg sprawił, że ona teraz zupełnie inaczej mogła funkcjonować. I ona za to jest Bogu wdzięczna. I wiecie, kiedy przychodzimy do Boga w naszych modlitwach, kiedy rozmawiamy z Bogiem, kiedy dziękujemy Bogu, kiedy dzielimy się z Bogiem tym, co jest w naszym życiu, to dobrze byłoby zadać sobie pytanie czasami. Czy koncentrujemy się bardziej na tych obiektach, na tych rzeczach, które dostajemy od Boga, albo chcielibyśmy dostać od Boga, albo których marzymy, żeby Bóg nam udzielił, czy po prostu na samym fakcie, że o, widzę Boże działanie w moim życiu, tak? Że coś się zmieniło w moim życiu, że Bóg mnie przeprowadził przez coś, że Bóg zainterweniował w jakiś sposób. To jest różnica. To jest różnica, czy koncentrujemy się na tych obiektach Bożego działania w naszym życiu. Dostaliśmy pracę, dostaliśmy w szkołę, dobrze nam sprawdzian poszedł, tak? Coś nam się udało w domu, coś nam się udało w rodzinie, jakieś obiekty. Czy po prostu cieszymy się tym, że Bóg jest widoczny w moim życiu? Że On w moim życiu działa, że On daje dowody tego, że coś się w moim życiu zmienia. Że widzę, że On mnie czegoś nowego nauczył. Że widzę, że On coś w moim życiu zainterweniował, że coś się zmieniło. Tak? Gdzieś jakiś grzech został usunięty. Gdzieś jakaś rzecz, której mi brakowało, została uzupełniona. Gdzieś coś, z czym sobie nie radziłem, teraz nagle sobie z tym czymś zaczynam radzić. Bo Bóg jest tym Bogiem, który jest żywym Bogiem. I On chce działać w twoim życiu. On chce zmieniać twoje życie. On chce interweniować w twoim życiu. I Anna pokazuje, że ona to rozumiała. I mówi, weseli się moje serce, bo Bóg jest tym, który działa i to działa suwerennie. Tak? Działa tak, jak chce, bo On wszystko wie. I On wie, co jest najlepsze. I tak jak chce, tak czyni. Więc zadawajmy sobie czasami może takie pytanie, co mnie bardziej cieszy, tak? Czy co mnie bardziej raduje, co jest powodem mojej radości w życiu, co jest obiektem mojej modlitwy. Czy Boże działanie, to, że On jest obecny w moim życiu, że On się pojawił, tak jak słyszeliśmy w świadectwach, że w którymś tam momencie stanął, jak to się mówi, na drodze mojego życia, tak? Że się pojawił i że żyję z Nim, czy bardziej się koncentrujemy na to, o, chciałbym Boże to, chciałbym trochę zdrowia, chciałbym trochę pieniędzy, chciałbym trochę powodzenia, chciałbym trochę mniej zmęczenia, chciałbym trochę dostać to czy tamto i dziękuję Ci za to, za to, za to, za to. Nie zrozumcie mnie źle. Dobrze jest prosić Boga o rzeczy. Dobrze jest, jeszcze lepiej, dziękować Bogu za Jego dary. To nie chodzi o to, żebyśmy ignorowali dary, które dostajemy od Boga. Absolutnie nie. Jestem pewien, że Anna dziękowała codziennie Bogu za Samuela. Bo to był Boży dar. Ale to, co jej naprawdę sprawiało radość, to nie sam Samuel. Tylko to, że Bóg zadziałał w jej życiu. Że widziała tą suwerenną Bożą moc. Tak? Że On odmienił coś, czego człowiek nie byłby w stanie odmienić. I patrzyła na to i mówi, Boże, tak? Takiego mam Boga. Żaden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić. A Ty to zrobiłeś, tak? Ty to odmieniłeś. I teraz mogę się radować z tego, że mam takiego Boga. I to jest dobry przykład dla nas i powinniśmy czasami sprawdzać nasze życie. Czy koncentrujemy się na obiektach Bożego działania, czy na samym fakcie, że wielki, święty, suwerenny, wszechmocny, wszechwiedzący Bóg chce coś zrobić w moim życiu. Dlaczego? Nie wiemy. Tak? Tak jak Emilka mówiła, ona nie wie, dlaczego Bóg pozwolił jej otworzyć oczy. Nikt z nas nie wie, dlaczego Bóg mi pozwolił otworzyć oczy na Jego prawdę. Ale pozwolił. I dzięki Mu za to. I powinniśmy Mu za to dziękować. Tak? bo my jesteśmy tymi, którzy są tymi biedakami, tymi nędzarzami, tymi niepłodnymi, tymi biedakami, ubogimi i tak dalej. To my jesteśmy tymi. I Bóg nas wywyższa. Bóg nas uzdalnia dzięki swojej mocy. Za to powinniśmy Mu dziękować. Codziennie budzić się rano i zasypiać wieczorem, dziękując Bogu za to, że On chce działać w naszym życiu. Amen.